Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powracam do bardzo aktualnego obecnie tematu, mianowicie dostępności preparatów antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych bez recepty, tym razem pigułki określanej jako dzień po, czyli tabletki chemicznie stanowiącej odstan uloprystalu dla osób, które ukończyły 15 rok życia. Niedawno Komisja Europejska zdecydowała, że środek zawierający odstan uloprystalu, stosowany jako tak zwana antykoncepcja awaryjna, może być dostępny w krajach Unii Europejskiej bez recepty, chociaż rzecznik komisarza do spraw Unii tłumaczył, iż zezwolenie, co prawda, na sprzedaż tych tabletek bez recepty dotyczy wszystkich krajów Unii, jednak nie oznacza to, że wszędzie może ma zostać wprowadzone, gdyż jeżeli jakiś rząd chce utrzymać sprzedaż na receptę, to może to zrobić, wyjaśniał rzecznik komisarza Komisji Europejskiej. Komisja Europejska miała opierać się na opinii Europejskiej Agencji Leków, która stwierdziła, że pigułki dzień po mogą być stosowane bezpiecznie i skutecznie nawet bez recepty. W zaleceniu Europejskiej Agencji Leków z 21 listopada 2014 roku napisano, że zmiana statusu ułatwi do nich dostęp kobietom w Unii Europejskiej. Na stronie internetowej producenta pigułek napisano, że historyczna decyzja Komisji Europejskiej przyznaje bezpośredni dostęp do antykoncepcji awaryjnej 220 milionom kobiet. Przedstawiciel koncernu wyjaśnia, na czym polega owa historyczność jednostronnej decyzji Komisji Europejskiej. Widzę to jako przełomowy moment, gdyż po pierwszy raz jeden akt pozwolił tak wielu kobietom w całej Unii Europejskiej swobodnie decydować o swojej przyszłości. Dzięki decyzji Komisji Europejskiej koncern produkujący te tabletki nie potrzebuje uzyskiwania pozwolenia w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej z osobna, uzyskując w ten sposób dostęp do nowych rynków zbytu, chociaż jak zaznaczono, ostateczna decyzja zależy od przepisów prawnych obowiązujących w danym kraju. Chociaż polscy eksperci zauważali niedostateczne potwierdzenie zarówno jakości, bezpieczeństwa, jak i skuteczności preparatu, to jednak Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że Polska musi się podporządkować i dopuścić ten środek do wolnej sprzedaży. Koncern szacuje, że w Polsce z pigułki może skorzystać ponad 9 milionów kobiet, w Niemczech blisko 19 milionów, we Włoszech prawie 14 milionów. Około 2 milionów potencjalnie kobiet może użyć tabletkę na Węgrzech, 1 milion w Chorwacji, 2,5 miliona w Grecji, co można sobie wyobrazić, daje wymierne zyski. W pozostałych krajach europejskich pigułka jest dostępna od 2009 roku. Najpierw preparat pojawił się we Francji. W jednej z rozgłośni radiowych obecna premier RP tłumaczyła, że skoro jesteśmy w Unii, to mamy przepisy, które mówią o tym, że tabletka ma być bez recepty, chociaż jak wspomniałam, wypowiedź rzecznika komisarza unijnego wynika zupełnie odwrotna decyzja, że wprowadzenie preparatu bez recepty zależy od krajów członkowskich. Jednak przedstawiciele polskich władz poinformowały, że pigułki będą sprzedawane bez recepty, gdyż odbiorcą decyzji Komisji Europejskiej jest firma wprowadzająca preparat na rynek, a rząd polski ani resort zdrowia nie są stroną w sprawie. Tego rodzaju manipulacje stanowią dość częstą praktykę, zwłaszcza w stosunku do ludzi, którzy nie znają unijnego prawa i związanych z nim możliwości. Zanim opowiem o skutkach ubocznych i powikłaniach oraz zagrożeniach nie tylko zdrowia fizycznego, chciałabym przypomnieć, że w naturalnych warunkach do zapłodnienia komórki jajowej dochodzi w jajowodzie, najczęściej w jego rozszerzonej części zwanej bańką jajowodu, gdzie dociera niewiele spośród milionów plemników, które w trakcie wędrówki cały czas w naturalnym środowisku wydzielin, hormonów, substancji odżywczych dojrzewają. Plemniki, które dotarły do jajowodu, w okolice komórki jajowej wydzielają specjalne substancje umożliwiające rozpuszczenie otoczki komórki jajowej z wniknięciem i następnie połączeniem jąder komórek płciowych męskiej i żeńskiej. W momencie połączenia obu komórek powstaje nie tylko połączenie materiału genetycznego z przekazaniem nowemu organizmowi cech ojca i matki, ale dochodzi też do rozpoczęcia rozwoju z zapoczątkowaniem podziału w zarodka, który zostaje przesuwany w jajowodzie ruchem rzęsek błony śluzowej w kierunku jamy macicy, ale także ruchami mięśniówki jajowodu w kierunku, jak już mówiłam, jamy macicy, gdzie dociera dopiero w stadium 8 albo 9 komórek, czyli około 5 dnia od poczęcia, gdzie w jamie macicy następuje prawidłowo, powinien nastąpić zagnieżdżenie i dalszy rozwój. Moment poczęcia wraz z tajemnicą powstania i rozwoju nowego życia jest możliwy dzięki wielu dodatkowym mechanizmom, jakie także chciałabym oczywiście w ogromnym skrócie przypomnieć, w tym także skład neurohormonalnego aparatu płciowego, gdzie wchodzi wiele struktur w ludzkim mózgu, nie tylko części określanej międzymózgowiem, gdzie wydzielane są hormony i gdzie występuje przysadka mózgowa, ale także w skład tego aparatu wchodzi jajnik oraz wydzielane przez jajnik hormony, wrażliwe także hormony gonadotropowe, hormony sterydowe jajnika. Ten skomplikowany aparat steruje zarówno rytmiką kolejno po sobie następujących cyklów płciowych, jak i wszystkimi związanymi z cyklem przemianami, i to nie tylko w narządach płciowych, ale w całym organizmie kobiety. W pierwszych dniach cyklu miesięcznego dochodzi do pobudzenia ośrodka płciowego w podwzgórzu, co powoduje wzrost wydzielania przez przysadkę mózgową hormonu folikulotropowego, określanego skrótem FSH, który wpływa na dojrzewanie w jajniku pęcherzyka grafa, w tym także znajdującym się w pęcherzyku komórki jajowej. Wraz z wzrostem poziomu estrogenów jednocześnie dochodzi do wydzielania niewielkich ilości innego hormonu luteotropowego przez przysadkę mózgową. Wzrost ilości estrogenów hamuje pobudzenie ośrodka płciowego w podwzgórzu, zmniejszając tym samym poziom hormonu folikulotropowego, natomiast pobudzając wzrost wydzielania innego hormonu tropowego, luteotropowego LH i LTH, co z kolei prowadzi do zwiększonego wydzielania progesteronu przygotowującego drogi rodne kobiety do zapłodnienia i rozwoju ciąży. Osiągnięcie odpowiedniego stosunku ilościowego między hormonem folikulotropowym a luteotropowym staje się warunkiem pęknięcia pęcherzyka grafa wraz z jajeczkowaniem czy też owulacją, po czym dochodzi do wzrostu wydzielania hormonu luteotropowego, pobudzającego tworzenie ciałka żółtego jajnika wraz z wydzielaniem progesteronu, którego rosnące ilości hamują następnie wydzielanie hormonu luteotropowego, czyli pobudzającego hormonu przysadki. Ciałko żółte, pozbawione pobudzenia przez hormon luteotropowy, jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, ulega ustecznieniu, zmniejszając swoje dotychczasowe wydzielanie estrogenów i gestagenów z wystąpieniem następnie krwawienia miesięcznego i następnego cyklu, jeżeli nie doszło do zapłodnienia i zagnieżdżenia dziecka w embrionalnym stadium rozwoju w błonie śluzowej macicy. Oczywiście zmiany w tym skomplikowanym mechanizmie powstają wraz z zapłodnieniem komórki jajowej i zagnieżdżeniem w błonie śluzowej macicy. Zależy także od pierwszej i drugiej fazie cyklu, zostaje specjalnie przygotowana na przyjęcie i następnie odżywienie dziecka w embrionalnym stadium rozwoju. W pierwszej fazie cyklu Dochodzi do intensywnego wzrostu błony śluzowej. To nie tylko podścieliska, ale naczyń krwionośnych, gruczołów pod wpływem wydzielanych estrogenów przez jajnik. Około 7-14 dnia cyklu, czyli w późnej fazie wzrostowej, dochodzi do znacznego pogrubienia błony śluzowej wraz z rozwojem gruczołów, które rozgałęziają się podobnie jak naczynia krwionośne, tworząc bardzo silnie rozwiniętą i oplatającą sieć, także gruczoły błony śluzowe. W następnej fazie wydzielniczej, określanej także gestagenną, która trwa od 15 dnia cyklu, dochodzi do dalszego zwiększenia grubości i unaczynienia błony śluzowej macicy zgromadzeniem tam lipidów i glikogenu w celu odżywienia zagnieżdżonego zarodka. W późnej fazie, określanej fazą wydzielniczą, grubość błony śluzowej wynosi ponad 1 cm i zachodzące tam zmiany tworzą ostatecznie gotową dla przyjęcia zarodka strukturę, jednocześnie wraz z obumarciem niezapłodnionej komórki jajowej oraz związanym z tym faktem załamania czynności ciałka żółtego rozpoczyna się, jeśli nie dojdzie do zapłodnienia, okres kataboliczny w cyklu. Po kilkudziesięciogodzinnym okresie dochodzi do niedokrwienia i złuszczenia błony śluzowej, do niszczenia tych zbędnych przygotowań, jakie następują w błonie śluzowej macicy w celu rozwoju ciąży. Preparat znany jako dzień po, zawierający ulipristal, wywiera bezpośrednie działanie na przysadkę mózgową, powodując spadek stężenia hormonu folikulotropowego, czyli hormonu pobudzającego dojrzewanie komórki jajowej, zahamowaniem albo opóźnieniem jajeczkowania. Działanie ulprystalu jest jednak zależne od fazy cyklu, w jakim znajduje się kobieta, która przyjmuje preparat określany chemicznie octanem ulprystalu lub fabrycznie ładnie brzmiącą nazwą Ella-1. Ulprystal przyjęty w okresie przed jajeczkowaniem powoduje zagęszczenie śluzu i hamuje jajeczkowanie, wywierając działanie antykoncepcyjne, podczas gdy przyjęty po jajeczkowaniu i zapłodnieniu hamuje prawidłowy rozwój błony śluzowej macicy, uniemożliwiając zarodkowi dalszy rozwój wraz z jego obumarciem, co jest ewidentnym działaniem wczesnoporonnym. Kobieta, a tym bardziej młoda dziewczyna, przyjmując preparat, nie wie dokładnie, może nie wiedzieć dokładnie, w jakim dniu cyklu się znajduje, co szczególnie dotyczy osób młodych, a jeszcze bardziej 15-letnich, u których nie do końca jest uregulowany cały cykl i rytm. Zażycie preparatu w każdym momencie cyklu powoduje zmiany nie tylko w drogach rodnych, zaburzając fizjologię, ale oddziaływuje na ośrodki mózgowe i na cały organizm kobiety, łącznie z jej psychiką, co ujawnia się jako objawy uboczne albo niepożądane po przyjęciu tabletki z octanem ulprystalu albo innym preparatem tego typu. Za chwilę opowiem o preparacie dzień po, który zawiera octan ulprystalu. Substancja czynna preparatu, octan ulprystalu, łączy się z receptorami progesteronu, czyli hormonu, który wpływa na jajeczkowanie, a także na przygotowanie błony śluzowej macicy do przyjęcia dziecka w embrionalnym stadium rozwoju. Nazywanie takiego preparatu lekiem jest skandalicznym nadużyciem ze względu na równoczesne działanie, z jednej strony antykoncepcyjne, a z drugiej wczesnoporonne, poprzez nie tylko zablokowanie jajeczkowania, ale uszkodzenie błony śluzowej macicy, co prowadzi do niedopuszczenia, do zagnieżdżenia dziecka w embrionalnym stadium rozwoju, podobnie zresztą do wcześniej stosowanego preparatu ERU-487, reklamowanego niegdyś jako całkowicie bezpieczny sposób przerwania ciąży, który spowodował śmierć wielu kobiet. Opisywane były przypadki wykrwawienia po zażyciu ERU-487, a niepożądane efekty według niektórych pozycji piśmiennictwa dotyczą 99% kobiet, prowadząc niektóre do hospitalizacji. Inne preparaty podobnie działające, znane są jako Postinor Duo czy Escapelle, będące sztucznymi sterydami określanymi jako antyprogesteron, blokują także działanie naturalnego progesteronu, który jest niezbędnym hormonem do utrzymania ciąży. Ulprystal chemicznie jest bardzo podobny do poprzednich preparatów. Preparat octan uloprystalu nie jest tani, kosztuje 143,37 zł w opakowaniach jednotabletkowych po 30 mg. Jako modulator receptora progesteronu, uprystal jest, wspomniałam, hamuje wpływ hormonu na jajnik i jajeczkowanie, czyli owulację, wpływając również na opóźnienie dojrzewania pęcherzyka grafa, a także prowadząc do zmian w błonie śluzowej macicy. Opisywane te zmiany są jako swoiste tkankowo zmiany histologiczne, charakterystyczne dla tego preparatu. Poza tymi zmianami endometrium, czyli błony śluzowej macicy, dochodzi także do zagęszczenia śluzu wytwarzanego przez błonę śluzową szyjki macicy, co uniemożliwia plemnikom przemieszczanie się w kierunku jajowodu. Ponowne użycie tego preparatu jest, jak pisze w ulotce, niewskazane z powodu braku obserwacji i badań dotyczących bezpieczeństwa i działania po wielokrotnym podaniu w ramach tego samego cyklu miesięcznego. Czyli preparat na dobrą sprawę nie został jeszcze przebadany. Niektóre badania sugerują zmniejszoną skuteczność wraz ze wzrostem wagi kobiety i wskaźnika ciała. Uloprystal jest przeciwwskazany w ciąży oczywiście i w sytuacji jej podejrzenia, jednak nadal brakuje badań wpływu tego środka na ludzki zarodek, chociaż znany jest śmiertelny wpływ na zarodki zwierzęce. Uloprystal przenika do mleka kobiecego, dlatego w ulotce jest przeciwwskazanie do zażycia tego środka wtedy, kiedy kobieta karmi piersią przez co najmniej tydzień po jej zażyciu. Badaniami klinicznymi, jak pisze zresztą w tych ulotkach, została objęta ograniczona liczba kobiet w wieku dopiero powyżej 18 roku życia. Bezpieczeństwo preparatu określono tylko w odniesieniu do kobiet w wieku powyżej 18 lat. Przeciwwskazania. Dotyczą chorób nerek, wątroby, astmy, jak także mogą wystąpić niepożądane działania, w tym częste. Są takie jak nudności, wymioty, ból brzucha, dyskomfort w nadbrzuszu, bóle głowy i zawroty głowy, bóle mięśni, kości, bolesne miesiączki, ból miednicy, tkliwość piersi, zmęczenie i zmiany nastroju. Mniej częste objawy, niepożądane po zażyciu tego preparatu, to biegunka, suchość w ustach, zgaga, gazy jelitowe, zaburzenie miesiączkowania, zapalenia, upławy i uderzenia gorąca, także dreszcze, zmiany apetytu, zaburzenia emocjonalne, niepokój, pobudzenie, trudności w zasypianiu, zmiany skórne, migrena, zaburzenia widzenia. Wymieniane są także świąd i ból, pęknięcie torbieli jajnika, skąpe miesiączki, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, drżenia, dezorientacja, zaburzenia smaku, omdlenia, nietypowe zmiany wokół, przekrwienie oka, nadwrażliwość na światło. Ponadto wymieniane są uczucie pragnienia, suchość w gardle i pokrzywka. Przyjęcie jednej tabletki uliprystalu może niekorzystnie wpływać na działanie niektórych leków, jakie stosowane są w leczeniu zakażeń bakteryjnych, w tym wymieniane są zwłaszcza antybiotyki takie jak rifampicyna, produkty ziołowe zawierające ziele dziurawca, niektóre leki stosowane w leczeniu padaczki, jak fenytoina, leki przeciwgorączkowe, piramidon, leki stosowane w leczeniu zakażenia HIV. Ponadto nie wiadomo, czy poprzez wpływ na jajeczkowanie i zahamowanie rozwoju preparat nie będzie ryzykiem powstania ciąży pozamacicznej. Ponadto istnieje ryzyko możliwości nierozpoznania takiej ciąży. Dopuszczenie do obrotu tego typu niedostatecznie przebadanych preparatów bez recepty, zwłaszcza dla dzieci, jest niedopuszczalne i bardzo ryzykowne ze względu na zaburzenia hormonalne u dziewcząt nie do końca rozwiniętym jeszcze układem rozrodczym i nerwowo-hormonalnym. Opisane przeciwwskazania i objawy uboczne są dowodem na konieczność kontroli lekarskiej. Dopuszczenie preparatów bez recepty jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale karygodne, związane z ryzykiem utraty zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o młode dziewczęta. Przy okazji przypominam także objawy uboczne preparatów hormonalnych, do których należą wzrost krzepliwości krwi, co może skutkować zakrzepami nie tylko w żyłach kończyn dolnych, ale także może dotykać naczyń wieńcowych, naczyń płucnych, siatkówki oka, prowadząc do zaburzenia widzenia. Środki hormonalne antykoncepcyjne wpływają na gospodarkę wodno-elektrolitową, zatrzymując wodę, prowokując przez to nadciśnienie. W wyniku stosowania pigułki antykoncepcyjnej rośnie także ryzyko raka piersi i antykoncepcja hormonalna uszkadza układ odpornościowy. Powikłaniem antykoncepcji hormonalnej są zmiany zapalne w miednicy. Wzrasta ryzyko ciąży pozamacicznej, schorzeń sercowo-naczyniowych oraz ryzyko osteoporozy. Antykoncepcja hormonalna, działając na podwzgórze, przysadkę mózgową, jajniki i nadnercza, hamując jajeczkowanie, wtórnie prowadzi do niedomogi jajników, czego następstwem jest nie tylko konieczność dalszego stosowania terapii hormonalnej terapii zastępczej, ale ryzyko uzależnienia kobiety od hormonów praktycznie przez całe życie, z niepłodnością i ewentualnymi wskazaniami do zapłodnienia pozaustrojowego. Ostatnio w komercyjnych, liberalnych mediach przygotowuje się już kobiety do takich ewentualności, ukazując powikłania jako występowanie wczesnej menopauzy, jaka nie jest niczym innym jak wtórną skutkami po antykoncepcji hormonalnej, niedomogą jajników i całego zresztą układu, a które wymieniałam na wstępie, co zwłaszcza młodym kobietom przedstawia się jako ogromne zagrożenie, niebezpieczeństwo. Ponadto w jajnikach wzrasta ryzyko rozwoju nowotworów, gdyż pod wpływem sztucznych dawek hormonów powstaje przekrwienie, niedokrwienie, przerasta mięśniówka albo tkanka łączna w obrębie także narządów miednicy mniejszej, co szczególnie dotyczy powstających w konsekwencji zaburzeń jajników, macicy, jajowodów. Powikłaniami zwłaszcza u kobiet palących papierosy są zakrzepy, zatory, zapalenia żył, bóle głowy, zatrzymanie płynów, ale także zaburzenia psychiczne, przygnębienie i apatia. Ponadto stosowane z tych preparatów jest zaprzeczeniem czystości. Zakłada zamknięcie się na przyjęcie nowego życia. z obciążeniem sumienia, z ewentualnym zabiciem dziecka poczętego. Poza podawanymi powikłaniami zatorowo-zakrzepowymi, uszkodzeniem wątroby, powstawaniem udarów mózgu czy chorobami nowotworowymi, zażycie preparatów antykoncepcyjnych może być po prostu powodem bezpłodności, a także szerzenia się zakażeń przenoszonych drogą płciową, w tym także grzybic. Innym wskazaniem do stosowania preparatu od stanu Leprystalu jest leczenie przedoperacyjne umiarkowanych i ciężkich objawów mięśniaków macicy u dorosłych kobiet w wieku rozrodczym. W przypadku leczenia preparatem mięśniaków macicy przeciwwskazania dotyczą właśnie karmienia, krwawienia z dróg rodnych o nieznanej etiologii, które nie są związane z mięśniakami macicy. Z ulotki informacyjnej dla lekarzy napisano także, że od stanu Leprystalu nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży, gdyż badania, jak już mówiłam, dotyczyły i to niepełne ludzi po 18 roku życia. W związku z tym osoby młode, które są jeszcze dziećmi, także w rozumieniu biologicznym, nie powinny stosować tego preparatu, już pomijając kwestie moralne. Nawet niektóre agencje farmaceutyczne ostrzegają, że preparat dopuszczony do sprzedaży w Unii bez recepty jest embriocidal, co oznacza, że powoduje obumarcie zarodka, co jednak nie ujęto w wersji informacyjnej ulotki w języku polskim. We Włoszech tego, na Węgrzech tego typu preparaty nadal będą sprzedawane, chociaż to bez recepty. We Włoszech również bardzo krytycznie co do preparatu wypowiadają się lekarze, nie tylko, także krytyki są w Niemczech, Chorwacji, a lekarze katolicy w Polsce podkreślają, że wobec wprowadzenia wbrew ryzyku utraty zdrowia i działaniom wczesnoporonnym istnieje konieczność chociaż informowania młodych ludzi o zagrożeniach. Tym bardziej, że nadal brakuje obserwacji, jak zażywanie tego typu preparatów w czasie i w jakim czasie oddziałuje na jajniki, gdzie dochodzi, jak już mówiłam, do nie tylko hamowania jajeczkowania, ale ingerencji w ten wspomniany, przytoczony w skrócie przeze mnie tylko system nerwowo-hormonalny, co może być powodem wielu powikłań. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć o wprowadzanej na rynek polski tabletki o ładnym brzmieniu Ella One, który jest nie tylko antykoncepcyjny, ale wczesnoporonny. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.